Myślę, że jako ludzie bardzo często mylimy się w ocenie tego, co jest naszym sukcesem i co jest naszą porażką. Jakie momenty w naszym życiu są tymi, w których przegrywamy tak naprawdę, a jakie, pomimo tego, że inaczej zupełnie postrzegamy w ten czas, gdy się dzieją, są zupełnie innymi, jeśli chodzi o rzeczywistość. Kredyk wspomniał o wydarzeniu z tym panem. Działo się to 35 lat temu. Zaprosiłem dwóch swoich przyjaciół na koniec szkoły technikum, takiego trzyletniego, które skończyłem. Mieliśmy ostatnie wakacje, zdaliśmy już na różne studia. I zaprosiłem dwóch moich przyjaciół na obóz. Jeździli na motocyklach. I Zbyszek miał przyjechać na obóz do Oćwieki. Było to prawie 35 lat temu. Ale zamiast Zbyszka otrzymałem telegram od jego mamy z informacją o tym, że Zbyszek zginął w wypadku motocyklowym. Gdzieś tam w górach na jednym z zakrętów ciężarówka zabiła go. Wiem, że przez cały tydzień nie mogłem się pozbierać na tym obozie. To bardzo bolało, ale z drugiej strony wiem, że to był moment, który Pan Bóg użył do tego, żebym zaczął myśleć w innych kategoriach o dzieleniu się Ewangelią z człowiekiem, który jest blisko mnie. I bardzo często od tego momentu wiedziałem, że być może mam jakiegoś człowieka tylko danego jeden raz i szansę, by mu powiedzieć o tym, co najważniejsze. Dwa dni temu zobaczyłem taki obrazek przy moim śmietniku. Dzisiaj dużo o śmietnikach. I nie mogłem od niego uciec. Zwykle jak podchodzisz do śmietnika i są ewentualnie tam ludzie, którzy próbują coś tam znaleźć, to są już tacy ludzie, którzy mają 40, 50, 60 lat. Ale tego poranku, gdy szedłem z workiem moich śmieci, była tam kobieta. Miała z 25-26 lat. I rozpakowywała te worki w drugim kuble, próbując dokonać jakiejś segregacji, coś znaleźć dla siebie. Obok z tyłu tego śmietnika jest takie miejsce, gdzie ludzie mogą włożyć innego rodzaju, jakieś tam inne rzeczy takie, no jeszcze niekoniecznie takie, które są do wyrzucenia, ale komuś się mogą przydać. Nie widziałem jej, ale śpiewała w tym śmietniku, wybierając jakieś badziewie. Co może zmienić życie takich dzieci? 26 lat. Segregując śmieci w śmietniku. Zwykle z takim rozmachem i z dużej odległości rzucam te śmieci, ale bardzo po cichu włożyłem ten mój worek. Ona, myślę, na tyle była zawstydzona, że nie udało mi się złapać takiego kontaktu wzrokowego. Ale dla takich ludzi też jest nadzieja. Ty i ja znamy kogoś, kto może to zmienić. Nie zagadnąłem, bo biegłem gdzieś do samochodu. Ale jak będzie tam drugi raz w tym śmietniku, to ja wiem, co ja zrobię. Jak tak patrzę na nas, to wyglądamy mi raczej na takich, wyglądacie mi na ludzi takich, którzy nie przyszli tutaj, no bo zostali doprowadzeni. Ale wydaje się, że przyszliście tutaj z własnego wyboru. w ogóle myśleć o Kościele jako o miejscu, do którego można być doprowadzonym, to wydaje się, że to nie to miejsce i nie ta kategoria, prawda? Myślenia. Ale jakbyśmy zapytali niektórych młodych ludzi, czy oni zawsze na przykład są w takim miejscu na zasadzie swojego dobrowolnego wyboru, to może by mieli trochę inną odpowiedź, niż byśmy się spodziewali. Ale jeśli chodzi o dorosłego człowieka, to nikogo się raczej nie przymusza do tego, żeby przyszedł do kościoła. Gdy pada słowo doprowadzony, to się mi kojarzy z izbą wytrzeźwień, z komisariatem, z jakimś aresztem. Ale ten fragment, który chcę, żeby był treścią naszych rozważań, mówi o osobie, która została doprowadzona do kościoła, do świątyni. Przez taką policję kościelną. Ewangelia Jana, 7 rozdział, ostatni wers i początek 8 rozdziału. Ewangelia według świętego Jana, 7 rozdział, ostatni wers z tego 7 i początek 8 rozdziału. I rozeszli się każdy do domu swego, a Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go, a Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ten tekst, ten wers, który rozpoczął to czytanie, mówi tak: rozeszli się każdy do domu swego. A gdzie poszedł Jezus? To każdy i do domu swego nie dotyczyło Jezusa. On nie miał domu. Często jak czytamy Ewangelię, to możemy zobaczyć, że ludzie bardzo chętnie przychodzili do Jezusa, chcieli z Nim być, chcieliby zostać uzdrowieni, przynosili dzieci, by je błogosławił, chętnie Go słuchali, z radością dawali się uzdrowić. Ale powstaje we mnie pytanie, ilu z tych ludzi było chętnych wrócić do swojego domu z Jezusem? Ilu z nich było tak naprawdę chętnych, by wrócić z tym Jezusem do domu? Myślę, że niekiedy nam jest łatwo takie myślenie, że przychodzimy do Jezusa, gdy przychodzimy na nabożeństwo, by Go wielbić, by Go chwalić, by Go podziwiać, by Mu śpiewać. Ale jest pytanie, czy my też nie wolimy z Jezusem właśnie spotkać się i spotykać się w takim miejscu. I że najczęściej takie miejsce i taką sytuację kojarzymy z Jego obecnością, z miejscem, w którym on jest. Myślę, że dużo ważniejszą rzeczą jest, niż moja obecność w tym miejscu, to, gdzie Jezus jest w moim życiu, jeśli chodzi o resztę mojego czasu. Gdzie jest Jezus, jeśli chodzi o resztę mojego czasu? Czy naprawdę z Nim jestem? Gdy tak pierwszy raz czytamy ten tekst, odnosimy wrażenie, że taką osią tego tekstu, taką osobą, wokół której wszystko się obraca, jest ta kobieta, która została doprowadzona. Ale ten tekst bardzo dużo mówi również o innej grupie ludzi i to nie jest pojedynczy człowiek. To są faryzeusze i uczeni w piśmie. Jakbyśmy z boku się przyjrzeli życiu tych ludzi, to ono było bardzo poukładane. Tak na zewnątrz ci ludzie nie byli takimi, których życie by pokazywało, że mają problemy z nałogami czy z czymkolwiek innym. Bardzo poukładana grupa ludzi. Bardzo pobożni. Co piąta złotówka, co najmniej, z ich dochodów szła na świątynię dla Pana Boga. Nie płacili dziesiątej części, płacili ponad 20%, co najmniej, dla Pana Boga. Niektórzy z nich, podejrzewam, więcej czasu spędzali w świątyni na czytaniu pisma niż na przebywaniu w swoim własnym domu. Jakbyśmy zrobili taki ranking pobożnych ludzi, to byliby na samym topie tego rankingu. No powiemy sobie tak, no to uczeni, faryzeusze, jakaś tam grupa ludzi, którzy żyli sobie ponad 2000 lat temu. Nasza sytuacja jest inna. Wśród nas nie ma uczonych w piśmie, no chyba, że tych, którzy mówią, nie? Ty siedzisz sobie w ławce, no to nie jesteś uczonym, to ciebie nie dotyczy, do tej kategorii się uczonych i faryzeuszów nie łapiesz. Próbowałem kiedyś określić takim jednym zdaniem, co najbardziej charakteryzowało uczonych w piśmie i faryzeuszy. Co najbardziej tego rodzaju pobożnych ludzi charakteryzuje? Wiecie, oni znali pismo, ale oni nie znali Pana tego pisma. Jest potężna różnica pomiędzy znaniem treści tej księgi, a pomiędzy znaniem Pana tej księgi. Oni znali pismo, nie znali Jezusa. Jeżeli tak zdefiniujemy faryzeusza, uczonego w piśmie, no to kategoria zaczyna być tak szeroka, że można się załapać, nie? Nie trzeba płacić co piątej złotówki na kościół. Nie trzeba być często w kościele. Czytamy Nowy Testament. Czytamy Pismo Święte. Czy naprawdę znam Jezusa? Czy żyję w Jego obecności? Myślę, że często pomimo całej tej naszej wiedzy jest kimś odległym, dalekim. Czasami jest osobą, o której może myślimy z pretensją. Dlaczego taki sąd jest możliwy do wypowiedzenia o tych uczonych i faryzeuszach, że znali pismo, a nie znali Jezusa? Jakie mamy prawo, by w ten sposób o nich powiedzieć? Co nas uprawnia do tego rodzaju określenia? Wiecie co? Życie tych ludzi. Życie tych ludzi. W sposób jednoznaczny pokazywało to, że znali tylko pismo. Nie znali jego Pana. I teraz wchodzi na scenę ta kobieta. W zasadzie jest doprowadzona. Bezsprzecznie była winną. Przez swój styl życia złamała swoją relację, swoją wspólnotę z Bogiem. była winna. Jeżeli miała męża, jeżeli miała dzieci, jeżeli miała rodzinę, to była winną. Nie tylko wobec Boga, ale wobec męża, wobec dzieci. No i co robią pobożni ludzie z taką osobą? No jeżeli ktoś ma takie problemy, no to najlepszym miejscem do kogoś takiego, jakie jest miejsce? No Kościół. W ich wypadku świątynia. Przyprowadzają ją do środka przed Jezusa. Wypychają przed cały ten tłum i zadają przewrotne pytanie. Doskonale wiedzą z prawa mojżeszowego, jaki jest wyrok Bożego Słowa. Powiem krótko. Zabić. I wiecie, w tym, co oni robią, w tej pierwszej części tej historii, łatwo mi jest zobaczyć siebie. Jeżeli chodzi o innych ludzi, to od razu widzę i wiem, co jest ich problemem. Oni też to widzieli i oni też o tym wiedzieli. Wiem, jaki jest stosunek do Boga. Wiedzieli, jak jest między nią a Bogiem. Ale zapomnieli o czymś dużo bardziej ważnym. Umknęło im ta rzeczywistość grzechu, który był obecny w ich własnym życiu. Tego nie widzieli. To taka dziwna wada wzroku, nie? Postrzegania rzeczywistości. Nie widzieli, nie byli świadomi grzechu własnego w swoim własnym życiu. No ale przecież byli porządni. Przecież żyli z życiem niesamowitym, które miało niesamowite standardy. Grzech w ich życiu? Wiesz, co jest grzechem w ich życiu? Szukali rzeczy przeciwko Jezusowi. Na taką czelność się zdobyli. Człowiek przychodzi i szuka rzeczy przeciwko Jezusowi. I myślę, że to doskonale jakby oddaje, opisuje grzesznika w całej jego grzeszności i pobożności. Szuka rzeczy przeciwko Jezusowi. No tak, tacy niedobrzy faryzeusze. My tak nie robimy. Nie szukamy rzeczy przeciwko Jezusowi. Nie mamy pretensji. Nie oskarżamy. Nigdy nie zarzucałeś mu obojętności, niesprawiedliwości, braku zainteresowania. To było w ich sercach. Łatwo jest mi i nam myśleć o sobie, że jesteśmy pobożnymi ludźmi. Ale przez chwilę popatrzmy na sposób, w jaki traktujemy Jezusa. Popatrzcie, jak bardzo często jest nam łatwo traktowanie Jezusa jako kogoś, kto ma robić porządek w naszym życiu. Jak często i najmocniej szukamy Go w ten czas, gdy sami narobimy tyle bałaganu, że nie potrafimy tego ogarnąć, przerasta to nas. I w ten czas najbardziej próbujemy do Niego przyjść. Nie ma w tym nic złego. Problem w tym, że zwykle jesteśmy zainteresowani tym, żeby sprzątnął bałagan, żeby poukładał, zmienił to, czego ja nie mogę zmienić. Problem jest w tym, co zaczyna być później. Jak go traktuję, kim dla mnie jest, gdzie jest, gdy problem został rozwiązany, sytuacja została rozwiązana, rzeczy zostały uporządkowane. Potem już nie jest mi tak bardzo i tak niezbędnie potrzebny. Nie chcę go zupełnie się pozbyć, ale już go tak nie szukam. Już nie jest mi tak niezbędnie potrzebny. Już nie jestem w takiej sytuacji, że bez niego nie potrafię żyć. Może być trochę dalej. Trochę z boku. Czy to właściwe, żebym tego, który każdej minuty i każdej sekundy przedłuża moje życie, w ten sposób traktował? A jeżeli tak robię, to mam problem. Bóg nie jest kimś, kto będzie łaskawie czekał na moje łaskawe skinienie. To nie jest ten Bóg. Z jednej strony kobieta z jawnym grzechem, nie można było tego pominąć. I to jest to, co najczęściej, najchętniej robimy. Grzech innych jesteśmy gotowi wyeksponować. Swój ukryć. To nam naturalnie przychodzi. Jezus z jednej strony widział tę kobietę i widział tych mężczyzn w tym wypadku z tego rodzaju nastawieniem, myśleniem. Jedną i drugą stronę musiał napomnieć. Musiał skonfrontować zarówno tę kobietę z tym, co było w jej życiu, i tych mężczyzn z tym, jak ją traktowali i jak, w jakim stosunku byli do Jezusa. Oni także potrzebowali konfrontacji, potrzebowali zbawienia, potrzebowali upamiętania, potrzebowali zmiany. Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić kogoś z nas w tej sytuacji i to, jak mielibyśmy sobie zareagować w tej sytuacji. Reakcja Jezusa jest niesamowita. Nie używa żadnego najmniejszego słowa. Po prostu schyla się i zaczyna palcem coś pisać po ziemi, na piasku. Jak uważnie prześledzimy tekst, Jezus to musiał zrobić przez dłuższą chwilę, bo to zdenerwowało tych wszystkich pobożnych ludzi. Zaczęli atakować Jezusa. Pytanie, domagając się, żądając reakcji z jego strony. Jak długo można odczytać napis napisany palcem na piasku? Czasami się bawiłem nad morzem. Jak jest mokry piach, to trochę dłużej. Ale jak jest suchy piach, dobrze przewiany, i napiszesz jakieś słowo, to za długo się nie utrzyma, nie? Niektórzy ludzie spekulują na temat tego, co i o czym pisał Jezus. Nie wiemy tego. Ale myślę, że jest to wspaniały obraz Jezusa i Jego przebaczenia, jakie ma wobec nas. On może i On pisze mój i twój grzech na piasku. Przebaczenia. Nie dlatego, że to jest tak mało ważne dla Niego, ale dlatego, że może to zrobić z tego powodu, że bardzo wiele, najwięcej Go to kosztowało. Aby mógł w ten sposób potraktować mój i twój grzech, by mógł go przebaczyć, musiał umrzeć. On nie zlekceważył grzechu. Mojego i twojego również. On go nie zlekceważył. Popatrzcie, jak często tak lekko traktujemy swój własny grzech, mówiąc, że jakieś niedociągnięcie, niedoskonałość. Jezus zginął z tego powodu. powodu mojego niedociągnięcia. Jezus nie lekceważy mojego grzechu. Potraktował go tak poważnie, że oddał swoje życie. Czy można się czegoś od Jezusa nauczyć z tego pisania, jeżeli pisał konkretny grzech tej kobiety? Czy można się nauczyć tego rodzaju pisania wobec grzechu innych ludzi? Myślę, że nie tylko można, ale trzeba. Chciałbyś umieć zapisywać grzech, krzywdy, rany, jakie zadane są tobie przez innych ludzi na piasku zapomnienia? Na piasku przebaczenia? Nie mówię tu o tym, że nie będziesz pamiętał o tym, co się stało. Ale nie będzie to się działo w tobie. Nie będzie niszczyło twojego własnego życia. Wracamy do tekstu. Uczniowie ciągle napierają na Jezusa tym swoim pytaniem. Chcą, żeby Jezus odpowiedział. I ewangelista mówi, że w pewnym momencie Jezus się podniósł. Wstał. I być może tam po cichu zacierali dłonie. Teraz go mamy. Sytuacja bez wyjścia. Jeżeli nie potępi kobiety, złamie zakon Mojżesza. Jeżeli każe ją ukarać, nie będzie już dłużej przyjacielem celników i grzeszników. I w ten czas, gdy Jezus się podniósł, powiedział tylko jedno zdanie. Ten z was, kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamieniem. Chodziło tylko o jednego. A też ciekawe zgromadzenie. Tacy pobożni ludzie przyszli do kościoła z kamieniami. Nieźle wyposażeni, nie? Oni nie musieli ich szukać. Jezus im powiedział, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Oni już je mieli. Wyobrażam sobie, że zalega cisza. Nie pada już żadne inne pytanie z ich strony wobec Jezusa. Nie było już żadnych pytań. Jezus znowu się schyla. Jezus znowu pisze coś na piasku. I myślę, że w tej ciszy mógłbyś usłyszeć kroki odchodzących ludzi. Pierwsi odeszli ci, których buty najmniej skrzypiały. Były najwygodniejsze. Należały do najbogatszych, najbardziej wykształconych. A potem słyszałeś dźwięki zostawiane przez stopy i buty innych ludzi. Wszyscy odeszli. Wszyscy. Nikt nie miał prawa, by wymierzać sprawiedliwość tej kobiecie. Ale mam pytanie. Czy nie było tam nikogo, kto miał prawo rzucić ten pierwszy kamień? Był tam. Tylko to był jedyny, który nie miał kamienia. Który przyszedł do świątyni nieprzygotowany, jak wszyscy pozostali. Był jedynym, który to mógł zrobić, ale był ostatnim, który chciałby to zrobić. Oskarżyciele odeszli. I wyobraź sobie, co się działo w tej kobiecie. Oto stoi przed kimś, kto znał jej każdą myśl. Każdy najczarniejszy moment jej życia. Najbardziej ciemne momenty jej życia były dla niego jawne i nikt nie musiał o tym jemu mówić. We mnie powstało pytanie, dlaczego ta kobieta nie korzysta z tej sytuacji, nie odchodzi? Jeżeli jesteś zupełnie w tym takim moralnym sensie obnażony, rozebrany, nagi, jest ktoś, kto to widzi, to dlaczego ona nie korzysta z tej sytuacji, nie odchodzi? Dlaczego nie chciała odejść i się ukryć? Dlaczego? Myślę, że ona już wiedziała, że nie stoi tylko przed nauczycielem, uzdrowicielem, wyjątkowym człowiekiem, prorokiem. Ona wiedziała, że stoi przed swoim Stwórcą, przed swoim Bogiem, który doskonale ją zna. I ona wiedziała, pomimo tak ekstremalnej sytuacji, w jakiej była, ona wiedziała, że nie musi się bać. Ona wiedziała, że on nie chce jej potępić. Chociaż ma do tego prawo. Taki jest Jezus. On nie chce nas potępić. Chociaż ma do tego prawo. Wiesz, z całego tego tłumu, bo był Jezus, była kobieta, byli faryzeusze, uczeni, był tłum. Tylko jeden z tego tłumu stanął po jej stronie. I był to Jezus. Zadaję jej pytanie. Gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt ciebie nie potępił? Trochę dziwne pytanie, gdy już nie ma tych, którzy ją oskarżali. Po co ją o to zapytał? Pan Bóg chciał, żeby ona to wiedziała. Przedtem podejrzewam, że żyła w ciągłym oskarżeniu i w ciągłym wstydzie, jak ta kobieta w tym kontenerze, która nie potrafiła i nie chciała nawet podnieść swojego wzroku. Jezus nie potępia. I ona chciała, on chciał, Jezus, żeby ona miała tą świadomość, że już nie ma znaczenia to, czy ci ludzie tam są, czy to nie ma żadnego znaczenia, co oni myślą o niej. Najważniejsze jest to, co o niej myśli Jezus. Wiesz, co on o niej myślał? I powiedział to zdanie. I ja ciebie nie potępiam. Jako jedyny, który mam do tego prawo. I w tych słowach mogę widzieć trochę z tego, kim jest Jezus. Jego imię brzmi Zbawiciel, Wybawca. On zna twój grzech, moją niechęć, moją wrogość wobec Niego, zło, które kontroluje często moje myślenie, moje zachowanie, moje reakcje. Ale on to wszystko wziął, karę za to, poniósł to na krzyż. I dlatego może i jest gotów przebaczać. Jeśli to jest niesamowite, że mogę mówić z moim Bogiem o moim grzechu. Wiesz, co jak dzisiaj jadąc tutaj uświadomiłem sobie pewną rzecz. Ja jestem często w bardzo różnych środowiskach kościelnych, ale rzadziej, coraz rzadziej słyszę i widzę, jak ludzie w świątyni, w Bożym Kościele wyznają swoje grzechy. W czasie modlitw chociażby. My nauczyliśmy się wyznawać Bogu wiele innych rzeczy. Ale wiesz, świątynia to było miejsce, w którym ludzie głównie przychodzili, żeby Pan Bóg rozprawiał się z ich grzechem. To dlatego składali ofiary. My dzisiaj już nie musimy. Ale czy chcesz mi powiedzieć, że nie musimy wyznawać grzechu? Izraelita, gdy był zabijany baranek za jego grzech, musiał w tym momencie położyć rękę na głowie tego zwierzęcia, gdyby było mu odbierane życie, wyznając swój grzech. Wiecie, w Biblii się nic nie zmieniło. Nie ma przebaczenia bez wyznania grzechu. Niestety coraz częściej chrześcijanie wyznają, ale nie grzechy. Ja nie mówię, że nie mamy wyznawać, kim jest Bóg, co zrobił w naszym życiu. Problemem jest, że coraz mniej jest wyznania swojego grzechu. Jeżeli w ogóle można mówić o wielkości grzechu, jeżeli człowiek może myśleć o grzechu w takich kategoriach, to co jest większym problemem, większym grzechem? Tych, którzy bezradnie, może nawet bez żadnego słowa, jak ta kobieta, stoją ze swoim grzechem, czy grzech tych, którzy mają świadomość tej prawdy już o nich samych i odchodzą od Jezusa. Bez żadnego słowa. Bez żadnego wyznania. Jeżeli odchodzisz od Jezusa, będąc świadomy Jego obecności i swojej grzeszności, gdy odchodzisz w tym momencie, to sprawiasz, że nie może zaistnieć między tobą a Bogiem właściwa relacja. W ten sposób zamykasz siebie i swoje serce na Niego. Jeżeli wiesz, że Bóg mówi do ciebie przez swoje słowo, to wyznaj Mu to, o czym cię Jego Duch przekonuje. Jeżeli tego nie robisz, jeżeli tego nie robię, uciekam od Jezusa. Jak ci, którzy odeszli bez żadnego słowa. Ta przyprowadzona grzesznica w tak wielkim wstydzie i wzgardzie wraca uwolniona, rozradowana, spłakana łzami szczęścia, łzami przebaczenia. Ci sprawiedliwi przyszli i poszli obok Jezusa ze swoją pobożnością, ze swoją sprawiedliwością i ze swoim grzechem. Wszystko zostało po staremu. Jezus nie skazuje. Jezus nie potępia. Ta kobieta również musiała odejść. Ale jakże inna. Ale jeżeli byłaby zostawiona tylko na siebie, na swoje postanowienie, na swoje możliwości, na swoje siły, to nie wyglądałoby to najlepiej. Ludzie często przychodzą do kościoła, do konfesjonału. Często my przychodzimy do Pana Boga z wyznaniem swoich grzechów. Mija bardzo krótki, może troszeczkę dłuższy czas i znowu jesteś w tym samym miejscu, zrobiłeś te same rzeczy i masz świadomość, że powinieneś powiedzieć o tych samych rzeczach. Nie potrafisz się wyrwać z tego kręgu i wiru zła i grzechu. To, co możesz, to od czasu do czasu o tym powiedzieć Bogu i coraz masz większy wstyd, gdy kolejny raz miałbyś to zrobić. Jezus nie tylko przebacza grzech. Jezus daje moc nad grzechem. Jezus nie czeka i nie oczekuje tylko na to, że wyznam Mu, przyniosę to moje zło, mój grzech, mój bunt przed Niego. Ale On chce w trwały sposób zmienić coś we mnie w tej sferze. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę przy czytaniu tego tekstu, gdy Jezus ją zapytał, czy nikt ciebie nie potępił. Wiesz, co ona powiedziała do Jezusa? Nikt, Panie. To bardzo ważne słowa, które padły z jej ust. One pokazują, że uznała Go jako swojego Pana. A to było jednoznaczne z tym, że znienawidziła to, co robiła i to, co niszczyło jej życie. Nie można kochać Jezusa, nie można Jezusa traktować Panem, nazywać Panem i równocześnie nie zmienić swojej relacji do tego, co do tej pory niszczyło i było obecne w moim życiu. To pokazuje to proste słowo. Pokazuje to, jak potraktowała swój grzech, który ją niszczył. I kim od tego momentu był dla niej Jezus. Od tej chwili ma nowego Pana. Ten, który miał prawo i miał moc nad jej życiem do tej pory, już przestał być jej Panem. To już nie tylko wybawca, ale nowy Pan jej życia. Czy gdy wyznajesz swój grzech, który wielokrotnie ciebie pokonał, czy również jest w tobie ta gotowość, żeby tą sferę oddać do Jego dyspozycji. Wpuścić Go tak naprawdę, żeby zaczął być Panem tej sfery twojego życia. Tak długo, jak tego nie zrobisz, tak długo, jak On nie będzie tego kontrolował, tej sfery przez swojego Ducha Świętego w twoim życiu, tak długo będziesz przegrywał. Dopóki sam będziesz próbował to okiełznać, czy to skontrolować. Ja już skończyłem. Jak odejdziesz od Jezusa? Dzisiaj. Z tego miejsca. Z dziesiątek, być może z setek obecnych tam ludzi. Tylko jedna. Odchodziła jako wolna. Nie musiało tak być. Ale tylko ona jedna nie chciała niczego ukrywać. Tylko jedna nie miała niczego na swoją obronę. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg rozprawił się z grzechem, z brudem, to musisz pozwolić, żeby Jego światło, Jego duch, przekonanie o grzechu dotarło do tego miejsca, by to zostało obnażone. Dopóki nie wpuścisz w ten sposób Bożej prawdy w tą sferę, w której przegrywasz, nic się w trwały sposób nie zmieni. Czy tak szczerze porozmawiasz o Nim, z Nim, o swoim grzechu? Czy przestaniesz to zakrywać przez samo usprawiedliwianie się, przez racjonalizowanie, przez obwinianie innych, przez mówienie o tym, jak to słaby jesteś? No Pan Bóg o tym wie lepiej niż ty i ja. On nie potrzebuje takiego wyznania i takiej wiedzy. Ale On potrzebuje tego, żebyś konkretnie powiedział Jemu, o rzeczach, w których przegrywasz. No powiesz, no przecież on o tym wie. Tak samo jak wie rodzic o tym, co zrobił jego 5-letni malec. Nawet lepiej niż ten malec o tym wie. Ale czeka na taką małą akcję ze strony tego malucha. Nie tylko, żeby przyszedł i się przytulił do nogi. Ale gdy może mówić, żeby już o tym powiedział, co zrobił złego, to uwalnia. To naprawia relacje. To przywraca relacje. Czy porozmawiasz z Jezusem o swoim grzechu? Powstańmy. Módlmy się. Thank you.